Efekt motyla. Podcast o programowaniu na platformę web. Witam serdecznie. Witajcie w podcaście Efekt motyla. Ja nazywam się Grzegorz Motyl. Dzisiaj chciałem porozmawiać o kryptowalutach. Oczywiście z perspektywy web dewelopera. Chciałbym, żeby to był taki przewodnik trochę dla deweloperów, pozwalający wejść w ten świat tokenów NFT i kryptowalut. Na początku, żeby mieć jakąś taką trochę uporządkowaną tą wiedzę na ten temat, powiedzmy sobie kilka słów o historii kryptowalut. Wszyscy pewnie kojarzymy Bitcoin, ale czym tak naprawdę jest ten Bitcoin, po co powstał? Otóż w 2008 roku, kiedy był ten duży finansowy kryzys, Satoshi Nakamoto opublikował taki dokument opisujący ideę Bitcoina. Opisał tam system, który pozwalał na płatności peer-to-peer bez pośrednictwa takich instytucji jak bank. No i oczywiście jakby ten kryzys, który dopiero co nastąpił, był prawdopodobnie inspiracją dużą do właśnie nowego podejścia do bankowości. Ten system Bitcoina pozwalał na i pozwala nadal na płatności bez tej centralnej instytucji, jaką jest bank. A po co tak właściwie robić? No oczywiście jest pewien problem z bankami, który ujawnił ten kryzys. W bankach pracują ludzie. Ludzie mają swoje wady. Niektórzy bankowcy są chciwi. Inni nie traktują równo wszystkich. Jednych traktują lepiej, innych gorzej. No i taki system w teorii rozwiązywałby te wszystkie problemy, ponieważ ta waluta pozwala na bezpośrednie transakcje, bez tej instytucji pośredniczącej, a wszyscy są traktowani w równy sposób za pomocą tego samego algorytmu. Bitcoin ostatecznie został, sieć Bitcoina była dostępna online od 2009 roku, jest dostępna i opiera się ona o technologię blockchain. Jest to takie narzędzie, które pozwala na zapisywanie transakcji monetarnych między ludźmi w bazie danych, która zawiera wszystkie zmiany od początku, kiedy waluta istniała. Czyli w tej bazie danych są zapisane dosłownie wszystkie transakcje. I dodawanie kolejnych rekordów do blockchaina po prostu dopisuje kolejne rzeczy, ale nic nie jest z niego nigdy usuwane. O blockchainie więcej powiem w osobnym odcinku. Ale chciałem się skupić teraz na kolejnym kroku rozwoju kryptowalut, który już jest bardziej związany właśnie z web developmentem, czy ogólnie z developmentem. Mianowicie w grudniu 2013 roku pojawiła się nowa praca naukowa o Ethereum. Ethereum, the ultimate smart contract and decentralized application platform. Ja przeczytałem tą pracę, żebyście wy nie musieli. No i podzielę się z wami tymi rewelacjami. Na początku autor zauważa rosnące zainteresowanie tak zwanymi zdecentralizowanymi autonomicznymi korporacjami. Decentralized Autonomous Corporations, tak. Są to autonomiczne jednostki, które operują na blockchainie i są kompletnie transparentne. Jednak w świecie przed Ethereum, przed siecią Ethereum, implementacja takich autonomicznych korporacji była bardzo trudna. Dopiero Ethereum właśnie rozwiązuje ten problem i umożliwi tworzenie tego typu instytucji. Następnie są omówione podstawowe klocki, z których jest zbudowana sieć Ethereum, Basic Building Blocks, więc jest to protokół P2P klienta Ethereum. Dosyć szczegółowo jest opisany algorytm, w jaki sposób ten klient powinien odczytywać wiadomości. Sieć Ethereum zawiera swoją własną, wbudowaną walutę. Jest to Ether. Głównym powodem zawarcia waluty w sieci network jest to, aby służyła ona jako mechanizm opłacania transakcji. W kolejnym paragrafie następuje opis formatu danych, w jakim przechowywane są one w sieci, oraz opis algorytmu kopania tych danych, czyli mining algorytm. Algorytm ten został ulepszony w stosunku do tego, który jest używany przez Bitcoin. Wyciągnięto tutaj wnioski z już ponad w tamtym momencie 5 lat funkcjonowania sieci Bitcoin. Nowy algorytm nosi nazwę Dagger. Osobny white paper opisuje szczegółowo działanie tego algorytmu. Link do niego oczywiście będzie pod tym odcinkiem. Najciekawszą innowacją, która jest opisana w kolejnym paragrafie, są kontrakty, tak zwane smart kontrakty. Jest to właśnie ta innowacyjna właściwość sieci Ethereum, która pozwoli na tworzenie tych autonomicznych korporacji. Bowiem w sieci Ethereum istnieją dwa rodzaje bytów, które mogą generować i otrzymywać transakcje. Są to ludzie lub ewentualnie boty, ponieważ sieć nie może odróżnić człowieka od botu, oraz właśnie te kontrakty. Smart contract to jest w zasadzie zautomatyzowany agent, który żyje w sieci Ethereum i może wysyłać i otrzymywać transakcje. Kontrakt jest aktywowany za każdym razem, kiedy ktoś wyśle do niego transakcję, w której jest wskazany jego kod. Kod ten może zmodyfikować wewnętrzny stan kontraktu, a następnie zostanie on wyłączony. Kod dla kontraktu jest napisany w specjalnym języku przypominającym assembler i uruchamiany na wirtualnej maszynie. Poza wysyłaniem i otrzymywaniem transakcji, kontrakty mogą czytać stan innych kontraktów, a nawet tworzyć inne kontrakty. W zasadzie wszystko w sieci Ethereum jest kontraktem. Jest to podstawowy typ danych przechowywanych w sieci. Poza samym Etherem, czyli walutą. Jeżeli chcielibyśmy na przykład stworzyć swoją własną walutę, wystarczy po prostu ustawić odpowiedni kontrakt dla niej. Jeżeli chcemy złożyć zamówienie sprzedaży Etheru wymiany na jednostki innej waluty, również możemy to uczynić za pomocą kontraktu. Więcej o smart kontraktach będzie w dedykowanym odcinku. Istotną częścią Ethereum jest sieć nodów, które są wzajemnie ze sobą połączone. Pozwalają one na transferowanie pieniędzy i zapisywanie danych. A to z kolei pozwala na tworzenie interesujących aplikacji, A więc właśnie dzięki smart kontraktom, możliwości zapisywania i przechowywania danych w sieci Ethereum jest ona bardziej zaawansowana od Bitcoina. Istotne jest, że nie ma jednej sieci Ethereum. Jest wiele różnych sieci, a główna sieć jest używana do deploymentu produkcyjnych aplikacji. I z niej można wymieniać Ethercoiny na przykład na dolary. Każdy może praktycznie na swoim własnym komputerze postawić nową sieć, która będzie podłączona do Ethereum, oparta o Ethereum. Takie sieci są tworzone przez nody. Node to w praktyce jest po prostu maszyna, która uruchamia klienta Ethereum. Jest to kawałek software'u, który możemy sobie po prostu ściągnąć, uruchomić w najprostszym takim przypadku i on łączy się z innymi nodami, tworząc sieć. Jak już wspomniałem, każdy może takiego noda sieci uruchomić na swoim własnym laptopie. A każdy z nich będzie posiadał pełną kopię blockchaina, zawierającego wszystkie transakcje, które do tej pory były na walucie wykonane. A jak podłączyć się do sieci Ethereum? Możemy na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Zwykli użytkownicy, nie programiści, którzy chcieliby skorzystać na przykład z aplikacji, która jest oparta o Ethereum, mają dwie możliwości. Albo użyją rozszerzenia do Chrome, MetaMask. Jest ono zasadniczo dosyć proste w użyciu i jest to najbardziej realny sposób, jaki zwykły człowiek może do tej sieci się podłączyć. Drugą teoretyczną możliwością jest przeglądarka Mist, która w założeniu powinna pełnić rolę takiej przeglądarki aplikacji Ethereum. Jednak jest ona w tym momencie w takiej dosyć wczesnej fazie beta i realnie możemy oczekiwać, że nasi użytkownicy, jeżeli napiszemy jakąś aplikację opartą o Ethereum, będą korzystali z MetaMask, z tego rozszerzenia do Chroma. A w kolejnych odcinkach będę opisywał z punktu widzenia dewelopera taką bibliotekę, która się nazywa Web3. Jest to portal do sieci Ethereum, pozwalający na budowanie aplikacji. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Ciąg dalszy nastąpi. To był podcast Efekt Motyla. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.